Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie.
Witam wszystkich. Kuba, mam takie dziwne spostrzeżenie, coś czego zazwyczaj nie było do tej pory. Tego osoby, które słuchają nas tylko i wyłącznie gdzieś tam na Spotify'u czy na innych streamingach bez wizji tego nie zauważą, ale Kuba dzisiaj ubrał się w garnitur.
To nie.
Co to nie jest garnitur? Jak to, co chciałeś powiedzieć, że nie jest garnitur?
Bo to jest tylko marynarka. Spodnie mam, nie garnitur, ale dobrze, tak wygląda, jakby był w garniturze.
Wcześniej, jak ci widziałem dzisiejszego dnia, to jeszcze miałeś do tego spodnie, także nie wiem, co robiłeś w międzyczasie, a że marynarka została, to założyłem.
To są spodnie, ale to nie były garniturowe spodnie.
No jak to nie były garniturowe spodnie?
Normalne, to nie będę wstawał i pokazywał, ale no dobrze, no ale okej, okay. Możemy dla potrzeb powiedzieć, że to jest garnitur. Tak.
Dobrze, więc dzisiaj Kubę widać w garniturze i to nie jest byle powodu. I korzystając z okazji, że chyba akurat dzisiaj rozmawiamy, to tutaj również w ramach tego odcinka chciałbym ci, Kuba, pogratulować, bo jakby nie było, trafił ci się taki zawodowy typowo awans. Także Kuba, gratuluję. Możesz tam nam zdradzić, kim tak naprawdę teraz, co tam się tak naprawdę wydarzyło w twojej historii zawodowej, że jednak zaszczyciłeś nas dzisiaj garniturem, czy wolisz się nie chwalić?
Po pierwsze, dziękuję bardzo. Faktycznie mieliśmy dzisiaj w pracy małą prezentację. To znaczy tak, faktycznie można nazwać to awansem pewnego rodzaju. Mianowicie zostałem zastępcą kierownika. Poczekajcie. Przepraszam, kot mi drapie w drzwi. Ale jest ze mną właśnie, nie rozumiem. Chyba mnie nie lubi i chce wyjść. Ale na zewnątrz, jak jest, to drapie w te same drzwi, tylko od drugiej strony, więc ja już nie wiem, o co chodzi. Jeżeli chodzi o moje stanowisko, faktycznie teraz nasz dział QA od tego roku liczy dwóch kierowników, ze względu też jakby na ilość osób, ze względu na plany, na rozwój i na to, powiedzmy, jakie sobie cele postawiliśmy, to teraz razem z Dominikiem, który do tej pory był headem tego działu, teraz razem z nim będziemy pchać ten wózek do przodu, co jest zmianą i nie jest zmianą tak naprawdę, bo tak naprawdę gdzieś tam z... Ciekawe, czy to drapanie będzie słychać. Chyba nie.
Raczej nie, ja nie słyszę.
Raczej nie.
Nie będzie.
Można powiedzieć, że pchaliśmy ten wózek razem już dobrych kilka lat. No tylko teraz, powiedzmy, troszkę bardziej będziemy to robić w takich oficjalnych ramach i trochę więcej tego czasu będziemy mogli na pewne rzeczy poświęcić. Natomiast dlaczego ubrałem garnitur? To bardziej wynikało z mojego i Dominika poczucia humoru, bo obaj mieliśmy się ubrać jak na... Tak już naprawdę odświętnie, że jeszcze krawaty, bo jak tutaj widać, ja krawatu nie mam. Pomysł był, żebym miał. I to miała być biała koszula. I to już w ogóle by wyglądało odświętnie. Niestety, okazało się, że ta koszula, którą wypracowałem sobie wczoraj, była na mnie dobra 17 kilo temu. I dzisiaj rano, jak ją założyłem, to się okazało, że nie dopinam w ogóle guzików. A do tej koszuli już ten krawat nie pasował, więc delikatnie zmieniłem zamysł. Natomiast Dominik, jak widziałeś, dzisiaj był ubrany bardzo odświętnie, co spowodowało w ogóle różne nie do końca fajne spostrzeżenia, bo część osób myślała, że Dominik wybiera się na pogrzeb. No może można powiedzieć, że nie do końca przemyśleliśmy sprawę ze względu na to, że u nas nigdy nie było jakiegoś dress code'u pod garnitur, poza jakimiś tam wigiliami, wiadomo. No ale tak, jakby skracając, można powiedzieć, że tak jak od jakichś 3,5-4 lat mówisz do mnie dobry wieczór kierowniku, tak od dzisiaj możesz mówić pełnoprawnie. Dobry wieczór, kierownik.
Tak jest, teraz już w pełni na legalu, ale skoro to jest legalne, to zacznę do ciebie mówić pewnie po imieniu, bo jak to już jest legalne, to traci urok.
Siema, Kuba. No. Nie, no, oczywiście to jakby ja niezależnie, jakie mam stanowisko, to jednak dobry wieczór kierowniku z twoich ust będzie miał zawsze swój urok.
Tak jest. A właśnie, jak już jesteśmy przy tym twoim dzisiejszym awansie, to chciałem cię zapytać, czy coś poza takim dobitnym wydarzeniem jak awans w dniu dzisiejszym, znaczy ten awans, co tam był gdzieś wcześniej, powiedzmy, tylko on dzisiaj wyszedł na wierzch, ale czy coś w ostatnim tygodniu ciekawego się wydarzyło, tak z zawodowego, czy może życiowego punktu widzenia?
To jest, widzisz, bardzo dobre pytanie. Czy coś... Popchnąłem Borderlandsy do przodu. Jakby gram sobie dalej i jestem coraz dalej. Jest coraz fajniej. A tak to nie. Tak to chyba w miarę spokojnie, w miarę stabilnie. Poza tym, no z takich ciekawostek to... moja mama była u mnie i poprosiła mnie, żebym zaniósł jej rzeczy do auta, bo chce jechać do domu i spakowaliśmy kota w kontener i wszystkie ciuchy, poszliśmy do samochodu, spakowaliśmy wszystko, kota odłożyłem, pożegnałem się z moją mamą, przeszedłem pół osiedla, podchodzę pod swój blok, mama dzwoni, auto jej w ogóle nie odpala, także akumulator totalnie zdech na tych minus 20 stopniach. Więc wracałem z powrotem przez te pół osiedla, wyjąłem tego kota, ten kot to się już trząsł z zimna, bo było naprawdę bardzo zimno. Zaniosłem te rzeczy, zaniosłem kota na górę i później czekała nas jeszcze jedna wycieczka pod ten samochód, żeby wyciągnąć ten akumulator. I oczywiście było, to była 23, więc było bardzo ciemno. Moja mama dostała takie bardzo, bardzo ważne zadanie pod tytułem poświecisz mi? I okazuje się, że tekst sobie świecisz czy mi jakby przychodzi automatycznie, nie? Bo wiesz, o i tu całkiem zabawna sytuacja, bo nie miałem kluczy ze sobą, tylko klucz francuski. I musiałem, ale taki mały, taki, taki, nie? Więc tam powiedzmy dało się tam dojść, ale z jednej strony było tyle rzeczy dookoła i taka klamra była obudowana takim plastikiem, że bardzo ciężko było tym kluczem w ogóle ruszać, że z jednej strony raz, dwa, a tutaj już nie, że jakby... Ta gruba część klucza francuskiego mi bardzo zawadzała i z jednej, i z drugiej strony jakby przy tej lewej klamrze. I mówię, no kurwa, nie dam rady, nie? Jakby tutaj nie mam tego miejsca, żeby obrócić. A moja mama wtedy, to może ci tam lepiej poświecę. Ja mówię, świetny pomysł, czemu na to wcześniej nie wpadłem? Przecież wystarczy poświecić i się zmieści. Także było całkiem zabawnie, ale finalnie udało się. Dwa dni się musiał poładować bidulek, bo pierwsze 8 godzin to w ogóle nie załapał, że się cokolwiek ładuje. Chyba było za zimno jednak dla tego akumulatora, bo on też już nie jest jakby najmłodszy. No i powiem ci, że takie, nie wiem ile waży akumulator, z 10, z 15 kilo. Taki solidny do nawary, taki całkiem spory. Chociaż one chyba są podobnych gabarytów, to jest chyba jeden standard. Nie wiem. Nie, no są różne pojemności przecież tych. No to był taki duży. To na przykład jak go dzisiaj niosłem, żeby rano go zamontować, to była bardzo duża różnica w tym, jak mi się go niosło przy minus dwóch w stosunku do tego, jak mi się go niosło przy minus 20. Jakby i kwestia palców, uchwytu, jakby, no, była duża różnica, ale już odpala. Już odpala, już wszystko działa, więc z takich ciekawostek życiowych, zawodowych, no to w sumie to, co powiedziałeś. Mieliśmy tą prezentację, która jakby nie tylko mówiła o zmianach strukturalnych, jakby u nas w dziale, To jeszcze opowiadaliśmy, jakie mamy plany na ten rok z perspektywy całego działu, z perspektywy firmy. Zmian będzie dużo, także rok tak naprawdę będzie pod znakiem ewolucji, miejscami rewolucji. Myślę, że to będzie rok pełen wyzwań. Nie wiem, jak ty to odbierasz, to co dzisiaj przedstawiliśmy. Kilka takich punktów jest, które mogą być naprawdę challenge'ujące. No, dołożyć do tego nasze plany pozazawodowe. Znaczy, one są zawodowe, ale jakby poza makolabowe. No to myślę, że w tym roku nudzić się na pewno nie będziemy. A jak u ciebie? Jak ci minął ten tydzień?
Trochę podobnie do ciebie, jeśli chodzi o kwestię samochodu, miałem niemal coś identycznego, tylko że ja po prostu mam dwa samochody, jeden schowany w garażu podziemnym i tam jest ciepło, więc z nim nigdy nie ma problemu, natomiast drugi mam na zewnątrz i to jest do tego diesel, no i tam też akumulator zdech, tylko że tak przy okazji samochód zamarzł, nie mogłem go otworzyć, by w ogóle ten akumulator wyjąć, więc musiałem trochę poczekać, aż go słoneczko ogrzeje. Ja ci powiem, ja mam taki dodatkowy patent, jeżeli chodzi o noszenie akumulatora. Ja już się oduczyłem, bo ja też mam kawałek osiedla do przejścia. Raz się odważyłem nieść ten akumulator od samochodu do mieszkania, a teraz już po prostu podjeżdżam drugim samochodem, akumulator do bagażnika, wjeżdżam sobie pod dom i normalnie wtedy sobie go wnoszę i gdzieś tam ładuję. No faktycznie takie akumulatory lekkie nie są i ciężko się gdzieś tam nosi. Jeszcze jak tym bardziej, jak jest zimno, gdzieś tam te ręce się tam zamarzają i no tak niewygodnie to się buja.
A tam jeszcze ten uchwyt do akumulatora to nie tak. Jest najwygodniejsza konstrukcja. To jest kawałek plastiku, który jeszcze ma ostre końce w ogóle. To nie jest zaoblone, nie? To jest po prostu chamska, twarda konstrukcja.
Tak, ale zobacz, to też jeszcze jak jesteśmy przy akumulatorach, jakie to jest ciekawostka, że tam to jest tak naprawdę taki zwykły plastikowy uchwyt i na nim jesteś w stanie udźwignąć tak ciężki jakiś element, jaki jest akumulator i to się nie połami. No ja nie wiem, co musiałbyś zrobić, żeby to połamać. A masz jakiś taki uchwycik gówno na przykład do ekspresu od kawy, taki do wody wymiany, to tym krzywo to złapiesz, za bardzo to szarpiesz i to już pęka, nie? A tutaj po prostu, ja nie wiem.
No.
To tak wygląda, jeżeli chodzi o takie życiowe, a jeżeli chodzi o zawodowe, to w sumie nie ma się czym chwalić, ale ostatnio pobawiłem się troszeczkę testami wydajnościowymi, ale pisanymi w Gatlingu, bo dotychczas tego nie robiłem. Gdzieś tam do tej pory pisałem to zazwyczaj w JMeterze. Tym razem mieliśmy projekcik do opykania w Gatlingu i dzisiaj jakieś tam teściki sobie generowałem. Elegancko już posprawdzałem sobie wydajność jednej z aplikacji. No i Gatling jest spoko. Jeżeli chodzi o jakby samą tą może samo wykonywanie tych testów, muszę go pochwalić. Te raporty też ładnie się generują od razu, nie trzeba tam jakoś kombinować, tak jak to było na przykład w JMeterze. Natomiast przez to, że my mamy akurat Gatlinga napisanego w skali, a nie gdzieś tam w Javie, to ja miałem troszeczkę problem ze zrozumieniem w ogóle, jak to się odpala, skąd to się bierze, jak wygląda ta konfiguracja, dlaczego te JSONy wyglądają tak dziwnie. Te stringi, bo gdzieś tam to przekazujemy z parametrami. Ale tak, ale nauczyłem się troszeczkę Gatlinga i z zawodowych spraw to chyba tyle. A skoro już jestem
przy mikrofonie. Ale to fajne, tak. Już przepraszam, że ci przerywam, ale ja bardzo lubię ten proces poznawania powiedzmy nowych dla mnie narzędzi dotyczących zagadnienia, które już potrafię tylko w innym narzędziu. Bo często, czy to nowa biblioteka, czy właśnie nowe, zazwyczaj nowe narzędzie, biblioteki gdzieś tam są dużo bardziej do siebie zbliżone, ale często właśnie nowe narzędzia potrafią pokazać inne podejście do tych samych rzeczy, co fajnie zmienia trochę naszą percepcję do niektórych rzeczy, do niektórych sposobów wykonywania danych czynności. I ja jakby jestem fanem, żeby poznać właśnie kilka narzędzi i dopiero wtedy zadecydować, którego z nich chcemy się trzymać. Każdy z nich ma swoje plusy, minusy. Tutaj fajnie zaznaczyłeś te raporty gatlingowe. One są jakby same już jakby z paczki. Są naprawdę bardzo ładne, dużo szczegółów przedstawiają. Wydaje mi się, tak ja czuję, że dużo łatwiej się je konfiguruje niż w JMeterze. W sensie w JMeterze to też nie jest rocket science, jakby wygenerowanie raportu, ale jednak dużo więcej wysiłku musisz włożyć w to, żeby tak szczegółowy raport gdzieś tam wyświetlić, przedstawić. W Gatlingu masz to dużo bardziej jakby już z automatu. No i powiedzmy, to jest jakiś plus. Z drugiej strony teraz Gatling już pozwala na pisanie w Javie, tak? To już od półtora roku chyba. Wcześniej tego nie było, wcześniej była tylko skala, jednak nie każdy lubi skalę. No to teraz tak naprawdę nie ma żadnej przeszkody, żeby sobie to opykać w Javie. JMeter z kolei jest bardzo fajnym narzędziem do wyklikania, mm-hmm. tak naprawdę, nie? Że nie trzeba nic pisać. Oczywiście pisanie daje dużo większe możliwości, albo w ogóle skrypty same w sobie, które w niektórych scenariuszach piszemy, ale też wyklikanie jest bardzo spoko. Natomiast moją myślą jest to, żeby próbować różnych narzędzi i dopiero wtedy jakby zdecydować, którym idziemy i co robić. To jakby tak w kontekście, czy to automatyzacji, czy ogólnie, przerwałem ci. Mówiłeś, że tak jesteś przy mikrofonie.
Tak jest.
Się nie mieści.
Następny tekst jest kontynuacja jest niecenzuralna, więc przejdźmy do tematu. A mówiąc, przejdźmy do tematu, chciałem właśnie już nawiązać do tego, co sobie gdzieś tam założyliśmy jako temat tego odcinka, takiego QA-owego, już bardziej, znaczy w sumie to całość jest o QA-u, ale już przechodząc do konkretnego tematu, a mianowicie dzisiaj chcieliśmy sobie pogadać o automatyzacji testów i od czego tak naprawdę zacząć i na co sobie gdzieś tam zwracać uwagę. Ogólnie o automatyzacji testów już parę razy było tu opowiadane w różnych aspektach, w różnych formach, w różnych frameworkach, nawet chyba Kuba, ty jakieś pamiętam playwrighty nagrywałeś, czy mi się coś umaniło? Nie, dobrze
tak,
mi się wydaje.
Tak,
dobrze, nawet już takie rzeczy gdzieś tam pokazywałeś. Natomiast dzisiaj sobie gdzieś tam do tego wracamy i w przyszłym tygodniu też będzie jeden odcinek, który tak jakby będzie się z tym łączył. Sobie taką mini dwuodcinkową serię w takim cugu polecimy, że dzisiaj coś zaczynamy, a w następnym odcinku poopowiadamy troszeczkę więcej na delikatnie innym gdzieś tam, powiedzmy, że szczebelku. No właśnie, jeżeli chodzi o to zaczynanie automatyzacji, na co zwrócić uwagę, jak do tego podchodzić. Żeby może od razu jakieś tam swoje opinie nie wyrażał, czy jakkolwiek do tego podchodził. Bo Kuba, ty już w swoim życiu, gdzieś tam nawet w Macolabie, napisałeś tych frameworków, pewnie na palcach byś ich nie policzył, bo tak. Kiedyś jeszcze przed standaryzacją, którą wprowadziliśmy, to co projekt, to był inny framework.
Tak.
Więc nazbierałeś taki jakiś tam zbiór doświadczeń, co było dobrze zrobione, co było źle zrobione, jak się do tego zabierałeś na początku, jak się zabierałeś do tego na końcu i co mógłbyś jakoś z takich najważniejszych punktów na dzień dobry nam wymienić? Jakby od czego, jak podchodzisz, wiesz, że musisz gdzieś tam zacząć to automatyzować albo gdzieś tam ktoś ci tam szepnął, że fajnie by było mieć tą automatyzację, to jakie pierwszych kilka punktów ci się pojawia w głowie?
Od razu powiem, że temat odcinka został wybrany jakieś 7 minut przed rozpoczęciem kliknięcia nagrywaj, więc te punkty, które będę mówił, to jest naprawdę flow. To jakby nie mam tego nigdzie przygotowanego. Więc może być tak, że po odcinku w komentarzu napiszę coś jeszcze, może coś sobie dopowiemy, może nie. W każdym razie podstawową rzeczą, jaką teraz, jakbym miał usiąść i byś mi powiedział, Kuba, potrzebuje do tego projektu mieć automaty, to chyba taką pierwszą, podstawową rzeczą, jaką bym się zapytał, to na jakim etapie masz testy w ogóle. W sensie, jak wygląda jakby proces testowania, gdzie czujesz bolączki, dlaczego chcesz automatyzować, bo tutaj to jest bardzo duża pułapka według mnie, że automatyzacja jest, zwłaszcza kilka lat temu, była takim bardzo gorącym tematem, że wiesz, zautomatyzujmy, każdy to robi, każdy używa Selenium, dawaj robimy to samo i automatyzujesz testy, które tak naprawdę po dłuższym przemyśleniu, jakbyś na to spojrzał, wcale nie powinny, czy tam nie muszą być automatyzowane, tak, że jakby nie rozwiązują twoich problemów. Więc tutaj bym pierwszą rzeczą to zdefiniował obszary, w których ta automatyzacja mi pomoże. Pomoże w rozwiązaniu konkretnego problemu. To też nie musi być problem, to może być po prostu jakieś zagadnienie na zasadzie chcę móc testować więcej w tym samym czasie na przykład. I ten cel powinien być spełniony za pół roku, tak? Nie za tydzień. Jeżeli ma być spełniony za tydzień, to jeżeli chcesz w tym samym czasie testować po prostu więcej, to prawdopodobnie będziesz testował po prostu mniej dokładnie, a weźmiesz więcej rzeczy, co się wcale nie przełoży na lepszy efekt. ze względu na to, że automatyzacja zwraca się dopiero w czasie. Tak? Początek automatyzacji zawsze jest kosztem i w tym czasie, jak piszesz automat, no to nie testujesz jakby manualnie, więc ten początkowy etap, on może się rozjechać, to dopiero z czasem zacznie fajnie się gdzieś spotykać, aż finalnie ten automat prześcignie testy manualne. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że te testy później trzeba utrzymywać. To jest też gdzieś taka fajna informacja dla menadżerów, dla klientów, że to nie jest tak, że napiszę automat i zapominam, mam wszystko w czterech literach, tylko jednak gdzieś tam muszę do tego podejść z taką, jak do softu, tak? Jakby każda kolejna zmiana, każda gdzieś iteracja wymaga pewnego rodzaju maintenance'u. Druga rzecz, czyli pierwsza, podsumowując jeszcze raz, zdefiniowanie, co te automaty mają mi dać i w którym miejscu. Druga rzecz, kim tak naprawdę dysponuję? Kto może do tego usiąść? Jakie mam skille? I to troszeczkę wpłynie na to, jakiego narzędzia użyję, ile testów będę w stanie zautomatyzować. Dla przykładu powiem, jeżeli mamy zespół, w którym mamy 5 QA-ów, 4 z nich jest zajebiście dobrymi technicznie pracownikami, którzy potrafią programować, znają różne biblioteki, znają różne języki programowania i tak dalej, to mogę się stosunkowo szybko na te automaty rzucić. Jeżeli na 5 osób tylko jedna gdzieś kiedyś widziała kawałek kodu, a pozostałe 4 kompletnie nie, to realistycznie patrząc, napiszę dużo, dużo mniej automatów w tym samym czasie w stosunku co ten pierwszy zespół. Więc tutaj tak naprawdę rozeznanie w środowisku, gdzie jestem, na co sobie mogę pozwolić i trochę pod te skille dobór narzędzia. To znaczy, czy to będzie mocno programistyczny tool, czy nie, w jaki sposób się w nim pisze, czy się wyklikuje i tak dalej. Nie? Jakby to warto wziąć pod uwagę. Tutaj też ja bardzo, i to też jest coś, co ja na samym początku robiłem zupełnie inaczej niż bym robił teraz i co robię teraz zresztą, to jest teraz dużo większą uwagę poświęcam na dobrą komunikację i dobrą współpracę z programistami. Kiedyś miałem sam trochę takie podejście, mimo że wcześniej byłem programistą i programowałem, to po rozpoczęciu pracy w QA-u miałem trochę tak, że dobra, my piszemy trochę inny kod niż programiści, więc programiści niech sobie robią swoje, ja sobie będę robił swoje. W tym momencie jestem jak najbardziej za tym, żeby z tymi programistami bardzo blisko współpracować, żeby oni mieli wgląd w nasze testy, żebyśmy my mieli wgląd w kod aplikacji i żebyśmy bardzo blisko ze sobą współpracowali. Czyli teraz jakby tym kolejnym krokiem, jakbym miał zaczynać, byłoby ustalenie takiego flow programistycznego z programistami, żebyśmy sobie sprawdzali PR-y, żeby oni też nam pomagali te testy pisać, żeby też na podstawie skilla programistów dostępnych jakby w zespole też gdzieś tam wziąć po prostu to pod uwagę przy wyborze narzędzia. To by nam pozwoliło też na pewnego rodzaju rozwój, przejęcie dobrych praktyk. Uważam, że im szybciej programista spojrzy w kod automatów, tym lepiej, bo nie obudzimy się za 3 miesiące z takim problemem, że ej, znowu musimy refaktorować, bo znowu coś jest niewydajne, znowu coś nie działa, znowu są flaki, testy i tak dalej. Wiadomo, my z perspektywy QA mamy trochę inne podejście do testów samych w sobie bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często, więc taki programista by nam mógł bardzo, bardzo pomóc. Żeby uniknąć po prostu wymyślania koła na nowo, jakby przechodzenia jeszcze raz przez te wszystkie procesy, które tak naprawdę ktoś by nam mógł pomóc zrobić raz, dwa. Oczywiście nie chodzi o to, żeby oni nas wyręczali, ale no, na pewno by mogli pomóc. Nie mówię, że to są jakby czynności jedna po drugiej, które bym na pewno wykonał, bo wybór samej technologii myślę, że wykonałbym znacznie później. Natomiast no, na pewno po tej definicji, co chcemy automatami rozwiązać, chciałbym poznać bardzo dobrze aplikacje pod takim kątem, żeby wiedzieć, które moduły tak naprawdę są kluczowe, które funkcjonalności nie mogą się popsuć na produkcji. I to jest też rzecz, której kiedyś bym nie zrobił w tak oczywisty sposób, ze względu na to, że kiedyś nie patrzyłem takim okiem, powiedzmy, business first. Nie brałem pod uwagę, że cokolwiek się może popsuć. Dla mnie było, że absolutnie w ogóle się aplikacja nie może popsuć. Nie? Ja teraz będę poświęcał masę godzin na to, żeby upewnić się, że nic nie jest zepsute. Rzeczywistość jest jaka jest. Przepraszam, bo tu kotek. Rzeczywistość jest jaka jest i raczej podchodzę do tego teraz tak, że oczywiście to zależy od projektu, od razu zaznaczam, zależy od projektu, zależy od branży, klienta i tak dalej. Ale zakładam, że są moduły czy części aplikacji, które popsuć się absolutnie nie mogą i nie mogę do tego dopuścić. I są takie, w których ewentualna wywałka nas nie boli. Pisanie automatów do tych drugich wymienionych przeze mnie części aplikacji no nie jest dobrym pomysłem według mnie na sam start. Tak? Powinniśmy automaty pisać z tą samą zasadą, jaką powinniśmy wytwarzać soft, to znaczy jak najszybciej dowozić widoczną wartość, jak najszybciej pokazać, gdzie są pieniądze, jak najszybciej spełniać, powiedzmy, te założenia, więc na pewno priorytetyzacja tego, co ma być zautomatyzowane, jest jednym z głównych kroków, które bym wykonał, ze względu na to, że nieważne, czy to klient, czy nasz zespół, czy PM, czy no, ktokolwiek, kto będzie od nas tą pracę odbierał, powinien widzieć faktycznie, że to, co zrobiliśmy, ma jakiekolwiek uzasadnienie, tak, że żeby nie było sytuacji, że ktoś przyjdzie, no fajnie Przemek, że zautomatyzowałeś to, że sprawdzamy, czy ten baton jest zielony, a nie biały, ale wiesz, jakby proces zakupowy się wywalił już 3 razy, odkąd piszesz automaty i to jest nasz główny cel jakby tej aplikacji i fajnie było jakby jednak tam to było zautomatyzowane, nie? Więc core aplikacji, sprawdzamy, co jest tak naprawdę istotne, co jest najbardziej powtarzalne, co jest dla nas kluczowe i to powinniśmy wziąć jako kandydat do automatyzacji. Oczywiście tutaj jakby możemy wejść głębiej i zastanowić się w ogóle, co jest dobrym kandydatem do automatyzacji, tak? Czy powtarzalne rzeczy, które muszą być wykonywane często, rzeczy, które są jakby ważne dla nas z perspektywy testerów. Także to jest kolejna rzecz, tak? Czyli właśnie ta definicja tego, co powinno być zautomatyzowane, co biznesowo ma największe uzasadnienie do bycia kandydatem do automatyzacji. Myślę, że jeszcze tak jakby na początku tego wszystkiego to taka definicja, takie podejście, strategia do tego, jak będziemy pisać automaty, w takim też kontekście, gdzie jest granica. Gdzie jest granica przypadków, gdzie jest granica pokrycia tych automatów, ze względu na to, że no, można testy pisać bardzo długo, można pokrywać naprawdę mnóstwo ścieżek, ale może być tak, że po prostu jakby też to jest trochę rozwinięcie tego, co mówiłem przed chwilą. Może się okazać, że biznesowo po prostu nie spina nam się testować aż tak dużo i wydamy dużo więcej pieniędzy na to, żeby pokrywać jakieś tam edge case'owe sprawy. Nawet, no bo wcześniej mówiłem o priorytetach. Teraz teoretycznie mówię trochę bardziej już jakby takiej sytuacji, gdzie priorytety mamy pokryte, powiedzmy, i siadamy do tych rzeczy gdzieś tam z boku. To może się okazać po prostu, że automatyzując te mniej kluczowe ścieżki, wydamy więcej pieniędzy na napisanie automatów, niż byśmy wydali na sfiksowanie błędu na produkcji, nie? I to po prostu warto mieć też na uwadze, żeby niekoniecznie poświęcać czas na automatyzację absolutnie wszystkiego tylko dlatego, że mamy na to czas. Fajnie, żebyśmy podchodzili do tego na zasadzie, czy na pewno będzie wartość z tego, co ja robię. I to jest w ogóle, to jest coś, do czego dojrzałem też stosunkowo niedawno. Przy każdej czynności, jaką teraz w jakiś sposób wykonuję, zadaję sobie pytanie, czy to, co zrobię, ma realną wartość, czy ma realne przełożenie na zbliżenie się do celu, czy ma realne przełożenie na pieniądze. I ja trochę brzmię teraz jak materialista, ale no, to de facto jest biznes, tak? My chcemy, żeby klient zarabiał pieniądze, chcemy, żebyśmy to my też zarabiali pieniądze, ale jak klient straci, no to my też nie będziemy zarabiali nie wiadomo jak dużo, tak? Czyli dążymy do tego, żeby klient zarobił jak najwięcej pieniędzy, co przełoży się też na nasze pieniądze. I to też powinno nam tak naprawdę definiować, wskazywać jakby te ścieżki automatów. I myślę, że z takich naprawdę podstawowych ogólników, które mogłyby mi przyjść do głowy, to są takie kluczowe punkty. Myślę, że mógłbym jeszcze dalej wymyślać, ale jesteś jeszcze ty. A nie chcemy znowu robić dwugodzinnego odcinka, także proszę. A w ogóle, właśnie, przepraszam, jeszcze zanim ci oddam głos, mi się coś przypomniało. Przeglądaliśmy ostatnio statystyki z Pawłem atrakcyjności od naszych odcinków. W sensie patrzyliśmy, ile procent osób słucha więcej niż powiedzmy połowę odcinka. I kurczę, muszę powiedzieć, że jestem w niemałym szoku. Bo jakby pochodząc z game devu, wiedząc ile osób kończy gry, no to ja wiem, że tam 10% osób, które kupiło grę i ją skończyło, to jest w ogóle wow, super, nie? Jak jest 30%, to w ogóle jakaś abstrakcja. Tak tutaj. Na YouTubie często widziałem gdzieś, że początek filmu, mnóstwo osób i to zjeżdża i też gdzieś ta konwersja na sam koniec, to jest jakby już dużo mniejszy procent. To te nasze ostatnie odcinki, które nagrywamy, bo nie patrzyliśmy na wszystkie, tam na kilka dosłownie spojrzeliśmy, to jest około 70%. Czasami trochę poniżej, czasami trochę powyżej nawet. Jest odcinek, który ma prawie 79% słuchaczy, którzy wytrwali do końca, a przypomnę, że odcinki mają w okolicach 50-60 minut. Także bardzo wam dziękujemy za to, że siedzicie z nami i słuchacie tego naszego pitolenia do samego końca. To jest niebywałe i ja nie wiem, jak to wygląda u innych twórców. Ja się zajebiście cieszę, że tak jest. Dzięki. Będziemy gadać jeszcze więcej.
No coś się boję, że czym dłuższe to będzie, tym będzie trudniej z tą konwersją, mm-hmm. Ale tak również się przyłączam do tych podziękować.
Paweł podziękować za ten frekwencja.
Dołączam się do tych podziękowań w stronę słuchaczy. Ja też mam takie jeszcze wcinkę, zanim w ogóle odniosę się do tego. Ja tak zauważyłem, że to pewnie dlatego też ludzie tak bardzo lubią cię słuchać i lubili cię też słuchać wcześniej, że to tak od samego początku jest. Ty to byś się nadawał takiego gościa, co by nawet vlogi nagrywał. W sensie, ty nie musisz mieć konkretnego tematu, bo tobie wystarczy 5 minut wcześniej coś powiedzieć, a potem jak ty zaczniesz, to nawet... Jak nie chcąc być chamskim takim, to tobie się ciężko wciąć w tą wypowiedź. Ty tak gadasz. Nawet jak zrobisz krótką pauzę, żeby tak już człowiek pomyśli, oto gębę otworzę, to ty nagle takie, jedziemy dalej, nie? Także pomyśl, jest to jakiś pomysł.
Mam taki pomysł też, chciałbym, tylko że wiesz co, ja się boję po prostu wziąć na siebie tyle rzeczy, bo kurwa, przepraszam bardzo. Pomysłów mam dużo, których takich mógłbym zrealizować. Tylko wiesz co? Problem jest taki, że ja się czuję mocny w tym, czym się zajmuję zawodowo. Jakby takim gadaniem do mikrofonu też się czuję jakby okej. I feedback, jakby, który dostaję, też pozwala mi się w tym temacie jakby utwierdzić, że fajnie się mnie słucha. Ale dopóki gadam o QA-u, dopóki gadamy o tych rzeczach, to jakby super. Natomiast ja nie widzę jakby na ten moment jeszcze jakby tylu tematów, które mógłbym vlogować. W sensie, wiesz, o QA-u gadamy tutaj w podcaście. I myślę, że mamy jeszcze mnóstwo tematów w backlogu, jakby daleko nam do tego, żebyśmy wyczerpali tematy, o których chcemy gadać, ale żebym do tego dołożył jeszcze jakąś serię vlogowania o QA-u, to już nie widzę tu za bardzo przestrzeni, żeby to dodatkowo jeszcze dublować. A nie wiem, czy moje gadulstwo o takich codziennych pierdołach byłoby spoko. Wydaje mi się, że mogłoby być, ale mam też w sobie taki duży, duży gdzieś tam niepokój, czy na pewno by kogoś to interesowało. Jak chcecie, to możecie mi dać znać, czy byście posłuchali codziennego pitolenia z mojej strony. Ja bardzo chętnie. Tylko, że chyba bym to zrobił na zasadzie w formie testowej, że jeżeli faktycznie bym zobaczył, że ktoś tego chce, to bym zrobił jakąś formę testową z odcinek 2-3 i wtedy zdecydował, czy w ogóle to ciągnąć, czy nie. Z jednej strony, no też wiesz pewnie na co dzień, jak to wygląda, że faktycznie ja nie tylko o QA-u tyle gadam, tylko nie wiem, czy wszystko, co ja mówię, się nadaje w internet, bo to jest druga strona medalu, że na przykład dzisiaj wiem, że dużo mówiłem w pracy, nic się z tego nie nadawało do internetu, ale nie, no.
Wydaje mi się, że jeżeli ja się oczywiście nie znam, nie będę jakoś tam oszukiwał, natomiast wydaje mi się, że tutaj w tym aspekcie takie vlogowanie z twojej perspektywy, to bardziej ty bardziej byś przyciągał swoją charyzmą, a nie jakimś konkretnym tematem. W sensie, wiadomo, na początku, żeby ktokolwiek w ciebie kliknął, no to musiałby na jakimś konkretnym temacie się zaczepić. I nie ma problemu, żebyś sobie opowiadał, jak sobie grasz w gry. Coś tam widzisz w grach i tak dalej, bo ty jesteś na dzień dobry ze wszystkimi gdzieś tam studiami, nie studiami i gdzieś tam to obserwujesz. Więc jakbyś od tego zaczynał, a potem już tak naprawdę opowiadał o tym, że założyłeś dwie lewe skarpetki, to ludzi by to tak naprawdę przestało interesować. Wiesz, o co chodzi? Bo twoja charyzma, to w jaki sposób ty się wypowiadasz i mówisz, nawet na tym podcaście.
Zaraz się zrobię w takim kolorze, jak ta koszula jest. No, taka dziękuję prawda. Bardzo.
No proszę, proszę. Więc wydaje mi się, że możesz kiedyś spróbować, ale no wiadomo, ja też gdzieś tam rozumiem, że tych tematów jest sporo, nawet na momentami jest się ciężko zgadzać, żeby w ogóle nagrać ten podcast, tak? A gdzie ty jeszcze miałbyś gdzieś tam biegać z iPadem, czy z czymkolwiek byś to nagrywał i gdzieś tam opowiadał jakieś kocapoły, potem jeszcze do tego montaż, a wiadomo, jeżeli montaż takiego vloga, no to więcej montowania, bo to nie jest takie, że zasiadamy godzinę, gadamy o jakichś kocapołach i ty tam zrobisz te trzy cięcia, wstawkę, intro, outro i do widzenia, tylko tutaj miałbyś dużo więcej roboty przy tym. Więc ja rozumiem, że to nie jest takie do hopsiów do przeskoczenia, ale rozważ, bo mówię, to wyglądało raczej dobrze.
Wiem, co zrobimy. Zrobimy to testowo, jak wjedziemy do chaty.
No
to jest dobre.
To jest dobre. Tak jest.
Dobra, tak robimy. Okay. Najwyżej tego nie wrzucę w internet, jak będzie chujowe, ale zrobimy. W sumie już mam pomysł, dobra.
No dobra. A wracając do tej automatyzacji testów, to też ciężko, ty jak zacząłeś to flow, tak jak przed chwilą też powiedziałem, to ciężko teraz dorzucić coś innego niż ty powiedziałeś, tak? Bo w większości tych najgrubszych punktów wspomniałeś i też gdzieś tam może parafrazując albo dodając po dwa zdania ze swojej strony, ten punkt pierwszy właśnie, czyli dobranie zakresu, co tak naprawdę powinniśmy testować automatami, moim zdaniem ma w tej chwili bardzo duży sens i to jest zarówno na początku automatów, jak i już w biegnących projektach, tak? To nie jest tak, że to gdzieś tam się różni, że na początku to wybieramy, a potem automatyzujemy wszystko jak popadnie, no raczej nie. Natomiast na początku trzeba temu jakiś tam większy nacisk na to położyć, no bo wiadomo, chcielibyśmy, tak jak słusznie zauważyłeś, jakiś tam ten zysk zobaczyć szybciej niż później, tak? Czyli lepiej weźmy się za automatyzację tych core'owych funkcjonalności, core'owych procesów, niż jakiś tam pierdół dookoła, które faktycznie są częścią aplikacji, ale nie mają aż tak wielkiego wpływu na ten, nazwijmy to, główną wartość biznesową tego. Więc gdzieś tam na tym bym się skupiał na dzień dobry. Kolejna sprawa, też fajną rzecz poruszyłeś w kwestii technologii i w ogóle gdzieś tam doboru, jak na to patrzeć. Fajnie to poruszyłeś, a tu też chciałbym dodać takie tylko gdzieś tam ze dwa zdania. Pierwsze to, żeby nie iść bezpośrednio za trendami, jeżeli chodzi o jakieś tam frameworki, narzędzia i tak dalej. No bo oczywiście jakieś pewne rzeczy są na topce w danym momencie, tak jak to było kilka lat temu Selenium, teraz bardzo mocno wjeżdża Playwright. To nie zawsze oznacza, że my powinniśmy iść w tej technologii. Może akurat nasz projekt jest inaczej skonstruowany, potrzebujemy czegoś innego, więc warto gdzieś tam się rozeznać, czegoś tam, jeżeli mamy taką możliwość, popróbować i dopiero zacząć pisać gdzieś tam w tym testy. A jeszcze ciekawszą metodą jest to, o czym tak naprawdę wspominaliśmy po twojej wizycie na For Developers, o ile dobrze pamiętam. I jeżeli mielibyśmy w ogóle nasze testy zaszywać już w kodzie, tym samym kodzie, który albo tuż obok tego kodu, w którym jest pisana aplikacja, no to wtedy też jakoś inaczej musimy podejść do doboru technologii. Gdzieś tam musimy, tak jak zauważyłeś, mieć tą ścisłą współpracę z deweloperami, no bo nie oszukujmy się, jeżeli zaczniemy tworzyć coś w tym samym repozytorium, to nie ma sensu, żebyśmy pewne rzeczy wymyślali na nowo, skoro te metody, na przykład jakieś tam metody, na przykład enumy, interfejsy i tak dalej, które są w kodzie, które są wykorzystywane do samej obsługi tej aplikacji, no to nie ma sensu, żebyśmy je przepisywali tylko po swojemu, nazwijmy to po QA-owemu, skoro możemy tak naprawdę z nich korzystać i gdzieś tam się nimi cieszyć. Mhm. Więc to jest taka, chociaż jeszcze czekam, aż w końcu spróbujemy to w jakimś projekcie, nie wiem, czy ty to ruszyłeś finalnie, podejście to for developersowe.
My zaczęliśmy z Arkiem już coś działać w tym temacie, ale pojawiły się święta, pojawiły się urlopy, teraz Arek wybył do innego kraju, chyba jutro już powinien być, albo w poniedziałek, więc na pewno na dniach będziemy to gdzieś kontynuować, więc no to ci tam na żywo też jakby pokażemy, jak to wygląda, co też da nam materiał, żebyśmy tutaj o tym pogadali później. Natomiast tak, no jakby mamy to już gdzieś rozgrzebane, postawiliśmy repo, mamy już tam jakieś podstawowe takie punkty, co chcemy tam zawrzeć, jakie chcemy symulacje zrobić, więc no jest na pewno bliżej niż dalej do tego, żeby gdzieś to tam sprawdzić. Oczywiście to będzie forma mniejszego poka, nie? Jakby to nie będzie jakiś rozbuchany projekt. Rozbuchany czy rozdmuchany? Jak to się mówi?
Chyba rozdmuchany, nie wiem.
Rozdmuchany. Rozbuchany w ogóle, co to faktycznie rozbuchany. Rozdmuchany. W ogóle taka ciekawostka odnośnie takich języków, bo ja bardzo często poprawiam ludzi, jeżeli chodzi o językowe rzeczy, nie?
Zauważyłem.
A ja kiedyś, bo ja dużo rzeczy na logikę biorę też, nie? I siedzę kiedyś na spotkaniu, jest atmosfera taka podniesiona, nie? Jakby ludzie są tacy, ja trochę opieprzałem towarzystwo wtedy, bo czymś mnie zdenerwowali. No i jest taka atmosfera, że wszyscy, wiesz, siedzą, patrzą się, okej, okay, nie? Jakby słusznie, zbierają cięgi, słusznie. I nagle ja mówię, że coś nie może leżeć odwłokiem. I oni beka, nie? Ja mówię, z czego oni się śmieją? Oni do mnie mówią, odwłokiem? Odłogiem. No i tak sobie myślę, no okej, okay, pasuje, nie? No i mówię, kurwa, ale lipa, nie? Jakby rozwaliłem cały nastrój spotkania, nie? Już nikt się nie przejmuje tym, co mówiłem, tylko się ze mnie śmieje. No i oni do mnie mówią, skąd ci się wzięło odwłokiem? No i ja mówię, mało to razy leżysz dupą do góry? Mówi, odwłok pająk, że pająk se leży odwłokiem do góry i nie robi sieci, tylko se leży odwłokiem do góry. I oni tak siedzą, mówią, okej. No dobra, jest to jakieś uzasadnienie, ale nie tak się mówi. No, także tak. Czasem tak mam, że czegoś kiedyś nie usłyszałem i używam w jakiejś formie, w której wydaje mi się, że przecież to jest logiczne. Otóż nie.
Nie tym razem.
Nie tym razem. Także tak, nie będzie to jakoś nic wielkiego, ale coś tam na pewno będziemy w stanie omówić na tej podstawie.
Dobrze. I jeszcze tylko jeden punkt gdzieś tam mi przyszedł do głowy. W kwestii tutaj fajną tu kwestię zauważyłeś, jeżeli mamy cztery tam mocne techniczne osoby, to nie ma problemu, żebyśmy weszli w te automaty, jeżeli mamy jedną, no to trochę tam jest ryzyko, więc trzeba to jakoś tam dobrze spriorytetyzować, chyba tak to się mówiło, jakieś nadać tam odpowiednie priorytety temu, co będziemy automatyzować. Natomiast ja zauważyłem pewną taką sytuację i to nie wiem tak naprawdę, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo jakby nie mam z tego dość z tym doświadczenia, nigdy w takim trybie nie pracowałem, natomiast brałem udział w rekrutacji do, chyba w sumie mogę powiedzieć, do banku PKOS-a jakiś czas temu i tam właśnie jest taki podział, gdzie testerzy automatyzujący są w ogóle oddzielnym bytem i testerzy manualni są oddzielnym bytem. W sensie to są dwa takie jakby podzespoły, które ze sobą, powiedzmy, jakoś się tam komunikują, ale jedni robią tylko jedną rzecz, a drudzy robią tylko drugą rzecz. No i w takim przypadku wydaje mi się, że takie rozpoczęcie projektu, jeżeli rozpoczęcie tej automatyzacji pewnie będzie wyglądać troszeczkę inaczej, tak? No bo tam, jeżeli od razu z urzędu nasz projekt startuje w takiej formie, że mamy oddzielnie deweloperów, oddzielnie testerów, którzy testują gdzieś tam te rzeczy manualnie i oddzielnie typowo osoby, które będą tylko i wyłącznie odpowiedzialne za automatyzację, no to ta priorytetyzacja, czy tam podejście do tych pewnych rzeczy będzie musiało mieć inne podejście, no bo po prostu nie da się tego zrealizować w ten sam sposób. I też często niestety zauważyłem, i to już jest moim zdaniem zły, taki zły nalot takiego podejścia, że te osoby, które automatyzują tylko i wyłącznie testy, nie do końca znają całość aplikacji albo jej biznesowe podejście. No i wtedy, jeżeli takiemu osobie, która zaczyna w ten sposób pracować, gdzieś tam zaczyna w ten sposób prowadzić projekt, no to jej się, tak nazwijmy to, te podstawowe standardy, przynajmniej w moim mniemaniu, te QA-owe paradygmaty, to czym się powinniśmy kierować, będą wypaczone, tak? I wtedy faktycznie pewnie będzie ciężej gdzieś tam na pewne rzeczy zwracać uwagę i będziemy bardziej podchodzić do tego tak maszynowo, czyli tak jak poniekąd programiści, tak? Oczywiście programiści też już teraz na przykład u nas w Makolabie to się sporo pozmieniało i Makolabowi programiści też chcą wiedzieć biznesowo, po co oni to tak naprawdę robią, dlaczego to działa tak, po co my w ogóle to gdzieś tam zmieniamy, więc oni też już gdzieś tam biznesowo chcą to wiedzieć.
Ale to wiesz dlaczego? Czy serio to musimy robić? Tylko wiesz, piszą to na czacie teraz, więc możesz myśleć, że to z troski.
Oczywiście,
żartuję trochę.
No to mam taką fajną anegdotkę, ale chyba jeszcze nie mogę się nią podzielić, bo dzisiaj mieliśmy taką bardzo ciekawą wycenę zapytania, które przyszło do nas od klienta. No po prostu tak mnie to rozwaliło na łopatki. No rzeźnie.
To jak ten case będzie zamknięty i będzie można o tym mówić, to wrócimy do
tak
tego.
Tak jest, do tego. No po prostu jest jakieś... No w każdym razie...
W każdym razie... Lub bądź co bądź.
Okej. Okay. W każdym razie... No jeżeli jest to wtedy podzielone na takie typowo mniejsze podzespoły, no to te jakby do tego trzeba będzie podejść inaczej, trzeba będzie się nad tym mocniej zastanowić. Ja doświadczenia w tym nie mam żadnego. Ty, Kuba, chyba też w takiej formie jeszcze nie pracowałeś.
Wiesz co, mi się zdarzyła taka próba, nawet u nas próbowaliśmy to zrobić w jednym zespołów któregoś razu parę lat temu. Natomiast ja od początku nie byłem fanem tego pomysłu, po paru sprintach takiego podejścia też byłem zupełnym antyfanem tego rozwiązania, bo po prostu, tak jak mówisz, bardzo dużo rzeczy widziałem na minus, zwłaszcza jeżeli chodzi o implementowanie scenariusza, który ma w sobie, powiedzmy, jakieś błędy. I mi chodzi o takie błędy rozumienia wymagań, rozumienia aplikacji. No to taki tester automatyzujący, który tylko i wyłącznie do tego siada, nawet nie wyłapie tego, że coś tam jest nie tak. A jednak osoba, która napisała taki wadliwy scenariusz, automatyzując go, mogłaby mieć halo, o kurczę, ale błąd zrobiłem, nie? I gdzieś to już wychodzi. No ja nie jestem takiego podejścia fanem. Wiem, że są firmy, które tak robią, jakby są z tego zadowolone i okej, super, że u nich to wychodzi. Ja bym tak nie chciał pracować. Ja już prędzej bym wolał, żeby to wyglądało tak, że angażujemy programistów w pisanie testów i oni, powiedzmy, nam po prostu automatyzują to, co my im napiszemy, niż żeby była wydzielona w ogóle jednostka, która nie jest ani testerem, ani programistą, tylko siedzi, automatyzuje kod samych testów napisanych przez QA-ów. Widzę część tego, wycinek tego jako nasze zadania. Na przykład przychodzi biznes, wrzuca nam przypadki testowe, akceptacyjne, które według nich są kluczowe i my to automatyzujemy. To jest, powiedzmy, ten case, gdzie uznaję, że dobra, biorę od kogoś testy, automatyzuję, oddaję mu pracę i tyle, nie? Ale to jest wycinek, powiedzmy, w całym etapie testowania. Tak, żeby full time mieć osobę, która tylko i wyłącznie automatyzuje. Nie mówię, że to jest w ogóle bardzo zła praktyka i tak dalej, bo być może widziałem same złe implementacje tego rozwiązania i ja też ją skopałem, być może. Natomiast bazując na naszych doświadczeniach, Ja raczej bym był przeciwko.
Jak w sumie o tym wspomniałeś i o tym, że próbowałeś to robić gdzieś tam tutaj w Makolabie, to mi się przypomniało, że ja w sumie pracowałem w jednym takim projekcie jeszcze w poprzedniej firmie, nie tutaj w Makolabie. Nie mogę powiedzieć nazwy firmy, bo broni mnie tam jakieś tam NDA i tak dalej, ale mogę powiedzieć jedynie, że to jest jedna z największych firm logistycznych na świecie i z jakiegoś powodu ta firma wydała, jak są strony do śledzenia paczek, tak jakieś tam wprowadza się numer paczki i to się gdzieś tam pokazuje, gdzie ta paczka jest, to właśnie taki system mieliśmy...
Jedna z największych na świecie, w ogóle się nie domyślam.
No jest kilka, no nie gadaj. I...
Ja wiem. Ja też pracowałem kiedyś dla jednej z wiodących niemieckich marek samochodów.
Tych też dużo nie ma. Ale w każdym razie, już bez bądź pośrodku.
Pięknie, pięknie.
W każdym razie przyszli właśnie do nas, że taka duża firma miała swój dział IT i tak dalej, przyszli do nas bezpośrednio z samymi przypadkami testowymi i zautomatyzujcie nam je. I my takie, no dobra. No i muszę powiedzieć, że nie wyszło to dobrze, w sensie przez to, że my nie znaliśmy samych założeń tej aplikacji, mając tylko i wyłącznie te przypadki testowe, jakiś tam zakres danych testowych, no to po prostu była rzeźnia, tak? I zarówno z wyceną przelecieliśmy i z realizacją przelecieliśmy, finalnie jakoś to tam oddaliśmy klientowi. Czy on był z tego zadowolony? No nie wiem, chyba nie do końca, ale przez jakiś czas to tam działało, tylko że no ta firma gdzieś tam ma w zwyczaju co 2 lata zmieniać tą szatę graficzną i tak dalej, gdzieś tam tej wyszukiwarki paczek, więc pewnie już sobie następnym razem może zrobili to sami, albo może znowu zlecili, ale jakiejś innej firmie, która już to lepiej ogarniała. W sumie my wtedy też byliśmy takimi trochę juniorami i średnio ogarnialiśmy, co tam się dzieje w tych automatach, no ale jakoś to tak wyszło, także no wtedy
Ale już umiesz, nauczyłeś się dzięki temu.
No tak.
Każdy junior musiał się gdzieś nauczyć.
Tak jest.
No, ale to jest jak na siłowni. Jak idziesz na siłownię, jesteś chudy, później dopiero rośniesz.
Tak jest.
Także każdy się gdzieś musiał uczyć. Tak. Każda porażka jest nawozem sukcesu.
Tak jest. No więc tam tych, od czego zacząć i na co zwracać uwagę, w ogóle nie było w tamtym projekcie. Jakby po prostu sobie tak polecieliśmy. Autofokus ci się popsuł, albo mi się w oczach rozmyłeś, nie wiem. O, lepiej, elegancko.
Lepiej?
Już, tak jest, już. Już jest elegancko. Nie powiem, że ślicznie, ale elegancko. No więc tamtego nie było i jak widać poniosło to za sobą jakieś tam konsekwencje, więc warto kilka tych punktów, które gdzieś tam głównie Kuba wymienił, mieć na uwadze i gdzieś tam się ich trzymać, albo po prostu nawet nie tyle ich się trzymać, co brać je pod uwagę i potem je rozważać per konkretny nasz przypadek, tak? No bo tak jak gdzieś tam wspominaliśmy, każdy projekt jest inny, wygląda on inaczej, jest tam w różnych technologiach tworzony i tak dalej, więc warto gdzieś tam na te elementy zwracać uwagę, brać je gdzieś tam na tablicę i gdzieś tam sobie je przemyśleć. Przemyślać je? Nie wiem, czy to jest w sumie poprawne po polsku sformułowanie, ale...
Przemyśleć?
Przemyśleć je.
W sensie przemyśleć w trybie ciągłym. Przemyśliwać. Nie wiem, przemyślać? Nie wiem, czy może... Poczekaj. Przemyślać. Nie, przemyślać to... A nie, czekaj. Jest. Przemyślać. Nie, to jakieś jest... Przemyślać... Dziś zastanawiać się, myśleć nad czymś, obmyśliwać, obmyślać coś. Przemyślać to jest jakieś pradawne, jakby nie ma już takiego słowa.
Okej, okay. Czyli abominacja.
To było dawniej, dzisiaj jest zastanawiać się.
Okej.
Okay. Obmyślać, ewentualnie obmyślać.
Okej.
Okay. A przemyśliwać? Przemyśliwać jest. O, na ciszy. Przykład, jest przykład. Deserze kapitan usnął. Pani Tundal zasłaniała dłonią portret Softa. Osiełek przemyśliwał nad sposobem otrucia swojej żony. Zupełnie jak surowa cielęcina, objaśniał. Salutem ze 101 wystrzałów nie była ograniczona miejscem pobytu. Przemyśliwano, przemyśl, przemyśliwano tylko nad zdobyciem amunicji i jej zużytkowaniem. Czas niepowstrzymanie szedł.
I teraz wyobraź sobie, jak na przykład Polak uczy się angielskiego, to trafiają się takie słowa, które nie są, tak. Znaczy, które są trochę skomplikowane po angielsku, ale jakoś to idzie połapać się w tym, a jak potem tak. taki Anglik wraca w drugą stronę i próbuje się nauczyć polskiego, to jak my po tylu latach życia na tej planecie, w tym kraju, nie jesteśmy w stanie w ogóle do pewnych rzeczy dojść, czy tam gdzieś tam poprawnie się wysławiać, to co tacy ludzie muszą robić?
Nie, ja już kiedyś, jak odmiana tych wulgaryzmów była gdzieś podana, to ja już tutaj miałem tak, jakie słowo jest? Onkły. Onkły. Co to jest onkły?
Nie wiem, jakiś okrągły?
Chodzi o jakąś bezkształtność, brak wyrazistości, wykrzywienie, trudność w opisie czegoś lub kogoś tym słowem opisanego. Onkły. Paweł, ktoś jest onkły. No nie, no to jaja są jakieś. Znaczy, no nie jaja, jaja są bardziej wyraziste, ale niż
na pewno,
onkłe.
Na pewno nie są onkłe. No.
Na pewno nie są onkłe. Obażaneczek. Co to jest obażaneczek, jak myślisz?
Nie mam pojęcia.
Aha, obważaneczek. Tylko bez W.
No to tak sobie można literki wyciągać i też będzie dobrze?
No, no na to wychodzi. Chyba, że to jest, wiesz, w jednym mieście jest obażaneczek, a w innym obważaneczek. No, no już ci linka wysyłam, żebyś sobie zerknął, że nie kłamie. Mówię prawdę.
Jakby będąc przy podcaście, to zobacz, pewna taka ciekawa kwestia. Czy QA to w ogóle jest poza tematem tego odcinka, bo to jakby nie, to, co teraz tam wymieniamy, te słowa, to jest jakby... Ale czy QA powinien przy okazji swojej pracy, poza tym, że wyłapuje błędy funkcjonalne czy niezgodności z dokumentacją, to czy powinien móc albo potrafić wyłapywać takie kwestie? Czy powinno tak. to być w zakresie jego obowiązków? Tak. Jesteś tego święcie przekonany? Tak.
W grach nawet jest specjalna rola testera językowego, którego rolą jest tylko i wyłącznie coś takiego. Wydaje mi się, wiesz co, inaczej, u swoich ludzi nie miałbym problemu, że tego nie wyłapali, ale chciałbym, żeby testując frontend, ludzie nie tylko zwracali uwagę na, wiesz, ilość pikseli od krawędzi i tak dalej, ale też na to, co jest w środku. Oczywiście to zależy od tego, jaki to jest projekt i gdzie jesteśmy, bo jeżeli jesteśmy jakimś integratorem, który ma po prostu wyświetlić dane z punktu A w JSON-ie, no to niekoniecznie. No bo oczywiście zakładając, że nie chcemy testować nie swoich implementacji, nie? Mm-hmm. Ale jeżeli robimy jakąś stronę, jakąś wizytówkę kogoś i my mamy te teksty gdzieś niby dostarczone i tak dalej, albo my tworzymy takie teksty, no to trochę sobie nie wyobrażam, żeby QA tego nie przeczytał.
Rozumiem twoje podejście i poniekąd się z nim zgadzam, natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli tworzymy taką
wizytówkę... To źle ci się wydaje.
Że jeżeli tworzymy taką wizytówkę i te teksty przygotowujemy my, no to nie przygotowuje tych tekstów byle kto, że tak to ujmę, jakby tam nie umieszczając. Wydaje mi się, że pewne takiego typu rzeczy muszą tworzyć osoby, które jednak tym językiem, na przykład polskim albo angielskim, w zależności po jakiemu to robimy, no... władają na tyle dobrze, że nie że jakby nasza umiejętność władania tym językiem jest nieporównywalnie niższa od osób, które bezpośrednio zajmują się tworzeniem tekstu. Więc...
Dobrze, masz programistę, który jest dużo lepszy od ciebie. Wiesz o tym, że jest dużo lepszy od ciebie, więc tworzy kod nie byle kto. Osoba, której potencjalnie nie powinieneś sprawdzać, bo ona jest w tym lepsza niż ty, posługuje się tym znacznie lepiej niż ty.
Wiem, a jednak w którą stronę to zmierza. No tak. To...
A jednak zerkasz na jego pracę celem potwierdzenia, czy wszystko jest zgodnie ze sztuką. Wiesz, mi nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć babce, proszę pani, napisała pani tutaj onkły. Kurwa, nie ma takiego słowa. I ona ci wtedy mówi, owszem jest, ale jeżeli, wiesz, zerknąć, przeczytać. Mm-hmm. No kurwa, napisała wierzę przez samorzet, a chodziło jej o to, że ona wierzy. Ale nie wierzy, że stoi jak wieża, tylko że wierzy, w sensie, że wyznaje wiarę w to, co się tam dzieje. Mm-hmm. Mogła popełnić błąd. Prawdopodobnie użyła do tego czatu GPT teraz, do tych opisów. Warto zobaczyć, czy kontekst tych słów jest... Nie no, wiesz, o co mi chodzi, ja trochę śmieszkuję, ale uważam, że przeczytanie tego powinno jak najbardziej być. Zobacz, że jak wydają, jak książki są pisane przez dużych autorów, to praktycznie zawsze w książce masz korekta, redakcja, to tamto, sram, to jakaś tam osoba. Mhm. Każdy popełnia błędy. Jeżeli piszesz słów 10, prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest malutkie. Mm-hmm. Jeżeli piszesz słów 10 tysięcy, możliwość popełnienia błędu jest dużo, dużo większa. I nieważne, kto by to pisał, prawdopodobnie do czegoś będziesz mógł się przyczepić. Mm-hmm. To jest moje zdanie.
Potwierdzam. Bardzo dobre, jak najbardziej. Ja w sumie też przez jakiś czas tłumaczyłem napisy do chińskich bajek. I miałem... Aha, no właśnie. I miałem
takie z ośmiornicami?
Nie, akurat bez. I faktycznie wszystkie moje napisy przechodziły przez korektę. To nie było tak, że gdzieś tam moje napisy...
Dokładnie, tam, dokładnie. No, a tłumaczył je nie byle kto.
No dokładnie, tak. Korektorka, która ten... Ona nie słucha tego podcastu, ale jakby kiedy... A, może pingnę ją. To pozdrawiam serdecznie.
Korektorka jest takie słowo?
No musi być, no.
Jest, kto może zostać korektorką.
To się nazywa feminizacja, tak? Nazw zawodu?
Tak. To jest tak jak doktorka, tam lekarka i ministra. Tego nie rozumiem. Jest minister. Dlaczego nie może być ministerka? Tylko musi być ministra.
Nie wiem.
To nie jest tak, że jak jest doktor, to jest doktora. Jest doktorka.
Ale w ogóle to... Ja już nie będę wchodził teraz w ten sam jakby... Ale żeśmy zjechali z tematu, zawsze to kończyć, bo już sobie czas nie rozciągnął ten... Ale już nie wchodzę sam w jakby to, że gdzieś tam powinniśmy pewne rzeczy feminizować, pewnych rzeczy nie. To dlaczego właśnie w takich przypadkach, jeżeli to jest takie dla nas jakby niewygodne, ta feminizacja, dlaczego nie możemy wrócić do tego, że mówimy pani doktor, tak? Mówimy pani prawnik, chociaż prawniczka akurat dobrze brzmi, ale pani minister... Tak. Co w tym jest złego? Czemu musi być ministra?
No bo, znaczy, ja też nie wiem, no jakby... Nie wiem.
Tym bardziej, że...
Podejrzewam, że jest wytłumaczenie na to. Myślę, że osoba, która dzisiaj zwróciła mi uwagę na prezentacji za feminizację jednego ze stwierdzeń, myślę, że jak ją zaczepimy na korytarzu i się zapytamy, pozdrawiamy, bo wiemy, że słuchasz, to myślę, że będziemy mieć kompana, który jakby do rozmowy, który nam bardziej to wytłumaczy. Mhm. Natomiast na dzisiaj ja też nie do końca czuję, być może dlatego, że jestem facetem, nie wiem, ale jeżeli byłbym panem kosmetyczką, to bym się nie obraził, w sensie na zasadzie, kurczę, no każdy, jakby kosmetyczka jest z założenia damskim zawodem. Chociaż nie wiem, czy kogoś nie obrażam teraz znowu, ale tak mi się wydaje. Więc jakbym był panem kosmetyczką, no a co mam, kosmetyk? Jestem kosmetykiem? No jak?
Właśnie.
Kobiety to... się mną smarują? Nie. Bez sensu chyba, nie? Nie, dobra, kończymy.
Kosmetyczką to już tak, ale to fajnie, ale bardzo fajny przykład znalazłeś, w sensie tego się nie da przełożyć na męski? W sensie,
no nie, no jest.
Żeby to miało sens. No.
Pan kosmetyczka, no. Tak jak mój kumpel oddaje serwis, w sensie rower na serwis do pan pedałek. Też zajebiste. Znaczy, nie ma nic wspólnego z tym, co ten, ale zabawna nazwa. W każdym razie wydaje mi się, że jakbym miał pan kosmetyczka, to byłoby ekstra. Ludzie by się tym... Ekstra, fajnie, super, nie? Mhm,
tak.
I ja bym się w życiu nie obraził, że jestem panem kosmetyczką. No wszedłem sobie w taki zawód. Jest kosmetyczka i ja nie będę kosmetykiem, tylko panem kosmetyczką.
I zobacz, więc... że nawet ten początek, pan lub pani, to jest taki pewien wyraz szacunku, tak? Do twojego zawodu. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, więc...
Pan kosmetyczka.
Dobra, już przestańmy się śmiać. Faktycznie, ja nie wiem, ja to troszeczkę wcześniej kliknąłem nagrywanie, ale u mnie to już grubo tam polecieliśmy z liczbami.
No nie, ja mam godzinę 7. Masz no 8. To tak z godzinę 4 będzie. Dobrze, moją gościnią był Paweł Kowalczyk.
Tak jest, dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.